A teraz porozmawiamy z Sławomirem Koperem, polski pisarz, autor książek historycznych, publicysta, ekspert historyczny. Dobry wieczór, panie Sławomirze.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie. Pan Sławomir jest autorem wielu znakomitych książek, które czyta się bardzo szybko. Ja w swojej biblioteczce mam Życie prywatne elit artystycznych II Rzeczpospolitej. Są jeszcze Wpływowe kobiety II Rzeczpospolitej, Polscy szpiedzy. Dobrze mówię?
No i szczerze mówiąc już nie... dużo tego napisałem, powiedzmy.
Tak jest, ale kolejna powieść już się ukazała.
Chcemy się skupić na tym ostatnim tytule, najnowszym. Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci, jak ich malują. I tak podejrzewam, że nie bez powodu właśnie sięgnęliśmy po tę książkę właśnie dziś, kiedy rozpoczyna się rok szkolny. Na pewno spotkał się pan z określeniem, że lektura szkolna jest synonimem cierpienia.
Szczerze mówiąc, ja przeczytałem zawsze wszystkie lektury dokładnie,
bo chodziłem
z założenia. No, różnie z tym bywało. Powiedzmy, szczególnie przy nadmiennym cierpiałem.
Brawo!
Tak, też.
Natomiast prawda jest taka, że wchodzimy z założenia, no, jak na ówczesne lata, stwierdziłem, że całkiem inteligentnym, no, do tego podszedłem, że skoro jest to lektura, to trzeba to przeczytać, bo ma jakieś wartości. Niektórych wartości ówczesnych wtedy nie znalazłem specjalnych, ale dobrze, że przeczytałem.
No, ale czytelnicy najczęściej uważają, że te wszystkie wielkie książki przełomowe są tak naprawdę, no, śmiertelnie nudne. Nie nadają się w ogóle do czytania. A ich autorzy to dewianci, nieudacznicy?
No, szczerze mówiąc, lalkę dość uważam za jedną z lepszych powieści polskich.
Coś w tym jest. Panie Sławomirze, Sekretne życie autorów lektur szkolnych to jest lektura. No i zniknął nam pan Sławomir, ale za chwilę będziemy dzwonić ponownie. Halo, halo? A, nie słyszymy się.
To musimy wykonać raz jeszcze telefon.
To wykonamy jeszcze raz telefon.
Dobrze. No to krótka przerwa w takim razie na lata 30.
Nie,
a może nam się
nie,
uda
może
połączyć.
Może uda nam się połączyć. Jeszcze raz wybieramy numer do pana Sławomira.
My mamy dobrą informację, że ta książka, o której dzisiaj rozmawiamy z autorem, Sekretne życie autorów lektur szkolnych, jest też prezentem dla naszych słuchaczy. Ponieważ ile mamy egzemplarzy?
Trzy egzemplarze. Czekamy na połączenie z panem Sławomirem Koperem. Halo, halo, wybieramy.
Chyba jakaś usterka techniczna, bo
tak,
zniknęło.
Ale
tak,
już
tak,
jesteśmy.
Tak, już jesteśmy na antenie. Tak. Udało nam się, bardzo jesteśmy zadowoleni. Panie Sławomirze, autorzy lektur szkolnych, których tutaj pan przedstawia, to nie są takie posągowe postaci prosto z, na przykład tutaj obok nas jest plac Mickiewicza i pomnik Mickiewicza.
Gdyby były posągowymi postaciami, to nie miałbym o czym pisać, tak naprawdę. Oczywiście, jak najbardziej są przedstawione w programach szkolnych jako postacie bez skazy, zmazy posągowe, a byli ludźmi z krwi i kości i to starałem się wykazać. To znaczy, koncentrowałem się z reguły na jakimś wycinku z życia, który uznawałem za ciekawy i chciałem, żeby go podzielić się tym z czytelnikami. A że posiadam dość dużą wiedzę na ten temat, co więcej, można znaleźć bardzo ciekawe rzeczy, no to myślę, że wyszła książka, no, dość ciekawa.
No ja ją wczoraj przeczytałem bardzo szybko z wypiekami na twarzy, chociaż czasami brakowało mi co bardziej pikantnych szczegółów. Wydaje mi się, że pan troszeczkę złagodził wydźwięk.
No nie, myślę, że nie. Poza tym nie stosowano autocenzury, poza tym chciałem, żeby to było, powiedzmy, interesujące, a nie zarzucono mi, że babram się w nieczystościach, co czasami się zdarza. Aha. Natomiast myślę, że rozdział o Mickiewiczu wspomnianym na temat jego wyklętej miłości do Ksawery Deibel, osoby wymazanej z jego biografii, to wydaje mi się, że no, tam lepiej już mocniej nie można było napisać.
No tak, ale nie tylko Mickiewicza pan wziął tutaj na tak zwaną tapetę, bo przecież jeszcze jest i Eliza Orzeszkowa, jej wolne związki. I postanowił ją pan przedstawić troszeczkę inaczej, aniżeli możemy o niej przeczytać w podręcznikach szkolnych.
No cóż, dla mnie tak ciekawostką jest, że kiedy pisała to nieszczęsnym nadniemnym, więc udawała się do swojego partnera życiowego, że mężczyzna żona tego prawnika Stanisława Nachorskiego, który akurat wędkował, bo byli na letnisku. I chciałbym przeczytać fragment, o czym on ją uciszył, mówiąc, że właśnie mu ryba bierze. No cóż, pewne priorytety.
Dobrze, my też mamy priorytety. Zagramy teraz piosenkę Lata 20, grupa Bluszcz, a później wracamy do rozmowy z panem Sławomirem Koperem. Lata 20 to była formacja Bluszcz. Tu Radio Poznań, 2 godziny dla radiowej rodziny. Dziś naszym gościem jest pan Sławomir Koper, autor książki Sekretne życie autorów lektur szkolnych, nie tacy święci, jak ich malują. Panie Sławku, czy taką książkę jest trudno napisać takiemu wytrawnemu znawcy no i literatury i tych czasów minionych?
Nie, bez przesady. Dość szybko ona mi poszła. Tym bardziej, że mniej więcej wiedziałem, gdzie czego szukać i o czym chcę pisać. Tym bardziej, że większość tego materiału to znałem. Wystarczyło sobie po prostu troszeczkę odświeżyć pamięć. Mhm. No, pamięć bywa zawodna po prostu czasami, ale na szczęście poszło bardzo szybko i sprawnie. Cieszymy się bardzo.
Nas też cieszy to, że możemy przeczytać na przykład o lękach i pasjach Bolesława Prusa. Pan wspomniał o tym, że Lalka to jest jego naprawdę dobra powieść. Ja też tak uważam, ba, nawet uważam, że tam się wzniósł naprawdę na wyżyny, ale też często pisał o sobie, jakby nie było. Jakie były te lęki Bolesława Prusa? Niech pan przynajmniej powie o...
Przede wszystkim to jest agorafobia. Znaczy przede wszystkim to lęk przestrzeni dokładnie. Aha. Polegający na tym, że to tak naprawdę mocne, że Prus był właściwie tylko przebywał w Warszawie. Jeździł tylko do Nałęczowa, który dobrze znał. Dla niego było, nie było możliwością, żeby przekroczył most. I raz jak się wybrał do Paryża, to skończyło się to tragedią, potrafił wyskoczyć z tramwaju, jak się dowiedział, że właśnie zaraz nie przejeżdża przez most. I może to też wpłynęło na jego twórczość, bo gdyby podróżował tyle co Sienkiewicz, to może też pisałby więcej. Ja nie powiem, że lepiej, bo lepiej już chyba od niego nie można było pisać, ale może trochę inaczej.
No ale to musimy powiedzieć o jednej rzeczy, a właściwie nie wiem, czy zdradzać wszystko, bo przecież tę książkę trzeba przeczytać, że te jego fobie były przyczyną jednak pewnych wydarzeń też związanych z historią Polski, bo Prus brał udział w powstaniu styczniowym.
W powstaniu styczniowym poza tym został pobity przez studentów, co miał na to wpływ, za którym się nie podobały jego artykuły tak. W prasie. I prawdopodobnie sobie złamali mu życie. Natomiast nie zmienia to w sytuacji, że mimo tych swoich problemów, lęków, był zajadłym cyklistą, więc delikatnie mówiąc, jako jeździ na rowerze mu to nie przeszkadzało. No więc nazwijmy to, nie każda fobia, nie każdy lęk jest taki sam.
Tak, a skoro właśnie o lękach i o fobiach mowa, to ja myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na rozdział dotyczący Stanisława Wyspiańskiego, który zatytułowany jest zresztą Obsesję Stanisława Wyspiańskiego.
No cóż, takiego pracocholika to chyba drugiego nie było w polskiej kulturze. Natomiast Wyspiański doskonale wiedział, że był chory na syfilis i dużo życia mu nie zostało. Faktycznie od chwili zarażenia do śmierci minęło 10 lat. Przy ostatnim miesiącu to była tragedia. I jego dokładnie działalność artystyczną to wręcz była gorączkowa praca, żeby stawić po sobie jak najwięcej. Nie miał tyle szczęścia, co Kazimierz Przerwa-Tetmajer, którego syfilis 25 lat trwał, zanim go zmiótł, chociaż ostatnie lata to już faktycznie nic nie tworzył. U Wyspiańskiego to poszło niestety bardzo szybko. Szkoda, że nie było wtedy po prostu środków, bo myślę, że ten człowiek, gdyby żył dłużej, no to przede wszystkim stawił po sobie o wiele więcej. Zresztą Wyspiańskiego głównie cenię jako plastyka, genialnego plastyka, jego kreskę zawsze się rozpozna. Natomiast cóż, Wesele, no to powstaje Wesele. Inne dramaty mam delikatnie mówiąc, mogę mieć różne zdanie, ale jest to twórczość wysokiej próby.
No właśnie, skoro coś takiego napisał po Radosnym Weselu, to strach pomyśleć, co by się stało, gdyby wziął na warsztat Burzliwy rozwód.
Książka jest o tyle ciekawa jeszcze, że ja byłem osobiście zaskoczony, jak zacząłem ilustrację, bo to
właśnie,
jest formie,
o tym chciałam
rysunków
też
komiksowych.
Tak.
Rysunków komiksowych z dużym poczuciem humoru, pod którym się oczywiście podpisuję jak najbardziej. No i w tym momencie mogę tylko wyrazić uznanie dla wydawnictwa, że zrobiło właśnie coś takiego. Coś innego niż zwykle się robi.
Tak, piękne podkreślenie tych wszystkich ważnych treści, o których pan tutaj pisze. I jeszcze wracając do tego pracocholizmu Wyspiańskiego, no to tutaj też mamy taki obrazek. Witam na naszym spotkaniu koła anonimowych pracocholików. Pan Wyspiański jest zajęty i nie przyjedzie, a inni pracocholicy nie dojechali z Warszawy.
No właśnie. Mi się tam bardzo jeszcze podobał rysunek transatlantyka po Gombrowicza, że Gombrowicz przypłynął ostatnim, bo jego ego by się zmieściło do samolotu. No i coś w tym jest. Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja. No właśnie.
No właśnie, a Stefan Żeromski, mało kto wie, że prowadził podwójne życie.
Nazywano to dwurzędnością, bo miał swoją legalną żonę, jednocześnie miał całą partnerkę, dużo młodszą, i z której właśnie matkę Moniki Żeromskiej. Są tam makabryczna historia, znaczy dziwna historia, bo Anna używała nazwiska Żeromska i nawet zarejestrowała dziecko jako dziecko małżeństwa Żeromskich, Monikę, i przez to nie mógł jej oficjalnie pisarz adoptować. Mhm. Więc był projekt nawet, żeby ją po cichu ponownie ochrzcić w obrządku katolickim w innym kraju, bo ona była chrzczona i zarejestrowana we Włoszech. Miał to być w Austrii, no ale wybuch wojny przekreślił te plany. Natomiast rzecz dziwna, że Żeromski spędził lata I wojny światowej w Zakopanem, mieszkając samotnie. Obok mieszkała w jednym domu żona z synem, a w drugim Anna z Moniką. No, Zakopane było huczało od plotek i jakoś dziwne, bo wydawać się można, że artystom, twórcom się wiele wybacza, ale tutaj akurat tak zwanej dwurzędności pisarza w ogóle nie wybaczano, mu uważano za skandal, żeby coś takiego robił. To jest był inny czas, to był czas jeszcze powiedzmy Belle Époque.
Tak jest. No i jeszcze mamy tutaj Alfreda Szklarskiego, człowieka, który napisał słynne książki o podróżach Tomka, ale również Złotogóry Czarnych, tak jest. I Zbigniew Nienacki pojawia się. To pewnie dla naszego pokolenia jest autor książek, no, które każdy zna, o przygodach pana samochodzika. Ciekawa postać, właściwie bym powiedział nieciekawa.
Powiedzmy, dla takiego autora jak ja, bardzo ciekawa, bo jest o czym pisać. Jak ktoś jest porządny, uczciwy, to nie ma o czym pisać, prawda? Natomiast prawda jest taka, że tutaj no, wyjątkowo sytuacja dość, nazwijmy to... Nie chodzi mi o to jego współpracę z SB, o to, że był ormowcą, o to, że pan Słowodzik też był ormowcem. W kilku księgach to wychodzi, tam jest zmianka na ten temat. Tak. Natomiast bardziej zaskakujący jest jego tryb życia nad tym jeziorakiem, gdzie osiadł w 67 roku i tam akurat jego towarzyszką życiową była no, wtedy na początek 11-letnia uczennica liceum. Jak żona przejeżdżała, to Alicja się wynosiła grzecznie gdzieś i wracała. To była jego towarzyszką życiową przez 27 lat, ale tam przy okazji też zdarzały się takie dość mocno nieciekawe historie z bardzo małoletnimi panienkami, typu 14 lat, no więc to już zakrawało na pedofilię. No ale cóż, powiedzmy tak, nie sądźmy autorów przez ich życie, a bardziej przez ich dzieła. To jest moje zawsze zdanie, aczkolwiek uważam, że jeżeli poznamy życie, dlatego takie książki piszą, jeżeli poznamy życie i życie dokładnie pisarzy, czy życie dokładnie polityków, czy życie plastyków, to wiele ich dzieł, czy wiele ich dokładnie zachowań będzie bardziej zrozumiałych.
Panie Sławomirze, gratulujemy arcyciekawej książki i bardzo za nią dziękujemy.
Aczkolwiek... Będzie druga część, jutro podpisuję umowę.
To już się nie możemy doczekać.
To pięknie. Ale tak trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że widzę tę książkę na biurku pani polonistki w szkole.
Szczerze mówiąc, wbrew pozorom, myślę, że dokładnie spora liczba polonistek ma dość, nazwijmy to, otwarty umysł. Może niekoniecznie w młodszych klasach liceum chciałaby tą książkę pokazywać, ale w starszych dlaczego by nie? Zresztą ja tam znam kilka polonistek, które są powiedzmy moimi wiernymi czytelniczkami. Jakoś to im nie przeszkadza w zupełności. Skoro przeżyły kobiety w życiu Mickiewicza, które naprawdę przewróciły do góry nogami spojrzenie na powiedzmy życie prywatne Adama Mickiewicza, dlaczego ta książka miałaby zachować inaczej? Zresztą pamiętam kiedyś taką sytuację, na jakimś spotkaniu autorskim, jakaś starsza pani polonistka zapytała mi się, dlaczego ja z Marii Dąbrowskiej uczyniłem ladacznicą? Ja mówię, jaką ladacznicę obłuszczyłem się? Na dość długie życie 4 mężczyzn i 2 kobiety to tak dużo? To mi się nic nie odezwało.
Dziękujemy panu serdecznie za rozmowę. Czekamy na drugą część Sekretne życie autorów lektur szkolnych. Sławomir Koper był naszym gościem. Dziękujemy, dobranoc.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Pozdrawiamy pięknie.